Ludzie i pieniądze.
Unia Europejska wesprze budowę promów podwójnego przeznaczenia. Szczegóły zostaną ogłoszone za 4 godziny. Komisja Europejska ma dziś przedstawić unijną strategię przemysłu morskiego. Pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynie jeszcze w tym roku, a inwestorzy już współpracują z polskimi firmami. Co się dzieje obecnie w temacie inwestycji w morskie farmy wiatrowe? Na jakim jesteśmy etapie i jak radzą sobie polscy partnerzy? O tym między innymi porozmawiamy za chwilę, a polskie elektrownie jądrowe otwierają siedzibę w Gdańsku. Zrobiły to właściwie wczoraj. Co to dla nas znaczy, dla regionu i dla przedsiębiorców? Do tego tematu też dzisiaj wrócimy. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Jakub Budzyński, prezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej, Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
No i zaczynamy od tego bardzo ważnego wydarzenia, które już za 4 godziny. Unia Europejska wesprze budowę promów podwójnego przeznaczenia. Komisja Europejska szczegóły ogłosi za 4 godziny. Będzie to strategia przemysłu morskiego. W opracowaniu tej strategii brało udział Forum Okrętowe. Zresztą obecny tutaj Ireneusz Karaśkiewicz dosyć często na naszej antenie wspominał o pracach nad tą strategią. No i bardzo, bardzo niecierpliwie czekaliśmy, co się z tego wyłoni, kiedy zostanie ogłoszona, czy w ogóle zostanie ogłoszona. Kilka informacji dla słuchaczy obecnie, tak żeby zobrazować sytuację. 80% handlu Unii Europejskiej zależy od transportu morskiego. I jednocześnie ponad 90% tonażu floty potrzebnej do transportu towarów zamawiana jest przez europejskich armatorów, ale nie u nas w Unii Europejskiej, ale w stoczniach położonych na Dalekim Wschodzie, głównie w Chinach, no bo to się bardziej przedsiębiorcom opłaca. Czy dzięki tej strategii uda się to zmienić? Inaczej mówiąc, co zawiera strategia? Czy będzie to dla unijnego przemysłu morskiego przełom? Pytanie do osoby, która współpracowała i współtworzyła tę strategię. Ireneusz Karaśkiewicz.
Dziękuję bardzo pani Wono za to obszerne i takie bardzo profesjonalne wprowadzenie, bo właściwie pani zrobiła taki bardzo dobry background, dlaczego ta strategia jest dla Europy potrzebna. Tak, dzisiaj o godzinie 13 Komisja Europejska ma ogłosić morską strategię przemysłową Unii Europejskiej, długo wyczekiwanej przez branżę stoczniową w Europie i w Polsce. My apelowaliśmy o stworzenie takiej strategii przez, no ja jestem dyrektorem biura od 8 lat, ale wcześniej moi poprzednicy i East Europe, to jest właściwie apel do Komisji Europejskiej od początku wieku, kiedy zetknęła się Europa, a jeszcze nawet wcześniej, z konkurencją azjatycką, która bardzo często łamała reguły istniejące w handlu światowym. No na skutek tego, ale na skutek również błędów popełnionych przez Europę, duża część produkcji stoczniowej przeszła do Azji. My, można by tak powiedzieć, jak pani powiedziała, właśnie 80% handlu Unii Europejskiej opiera się na transporcie morskim. Z tego 90% statków do tego transportu zamawianych jest na Dalekim Wschodzie, głównie w Chinach. Europa, główny fundament gospodarka morska Unii Europejskiej jest w takim samym stopniu stała się zależna od tamtego regionu świata, jak gospodarka Unii Europejskiej od importu metali ziem rzadkich. Za tym mogą pójść niesamowite perturbacje dla gospodarki, a w obliczu tego, co się dzieje na świecie już od kilku lat, ale nawet te ostatnie wydarzenia, ten łańcuch dostaw, Europa musi odbudować sektory kluczowe dla bezpieczeństwa Europy w Europie. My nie możemy polegać na dalekich naszych poddostawcach hen daleko, gdzie w tej chwili widać coraz kolejne rejony świata wchodzą w działania wojenne, które mogą sparaliżować to i my nie możemy od tego zależeć. to na pewno, ta sytuacja geopolityczna na świecie stała się z jednym z czynników, który nam pomógł przekonać Komisję Europejską do stworzenia tej strategii.
I bo właśnie... od sytuacji wejdę w słowo. Od tego, jak się okazało w trakcie wojny za wschodnią granicą Morze Czarne, jaka tam jest sytuacja. Potem mieliśmy atak na Iran. Nie mówię o tym najświeższym, tylko jeszcze wcześniejszym.
Blokada kanału Sueskiego.
I blokada kanału Sueskiego, blokada Morza Czerwonego i łańcuchy dostaw wydłużone. Statki musiały opływać Afrykę, żeby dopłynąć do Europy. Co jeszcze pan też często wspominał o sytuacji, że jeśli nie będziemy mieli też, i tutaj jest kwestia też naszej floty pod naszą banderą, czy należącą do polskich armatorów, jak nie będziemy mieli własnej floty, no to nie będziemy mogli, nie będziemy mieli szansy zadecydować, gdzie te statki w ogóle popłyną.
No nawet sytuacja Polski. My jesteśmy w tej chwili całkowicie uzależnieni od transportu morskiego, jeżeli chodzi o import surowców energetycznych, nie? Ropy naftowej i dużej części gazu. No i statki, które transportują te towary, budowane są na Dalekim Wschodzie. Europa straciła zdolności stoczniowe w budowie takich statków, ale wracając tutaj
do dzisiejszego dnia.
O godzinie 13 będzie się konferencja prasowa. Ja zachęcam radiosłuchaczy do odszukania. Ja zresztą później na portalu morskim podam link do tej konferencji.
Gdzie można na bieżąco
odsłuchać. Zachęcam do wysłuchania. To, co pani powiedziała, wsparcie Unii Europejskiej dla budowy promów podwójnego przeznaczenia, podobnych, który był ostatnio wybudowany w stocznie remontowej, to jest jeden z wielu elementów. Ja tylko zwróciłem na niego uwagę, bo to jest jak raz być może interesujące dla polskiej branży, bo Polska ma kompetencje, jest tylko remontowanie, to nie jest jedyna stocznia, ale są inne stocznie, które potrafią budować promy, są biura projektowe. Nie kryję, że budowa tego promu, to, że my pokazaliśmy, że mamy kompetencje, niezwykle nam pomogła. Forum Okrętowym i Sea Europe, które nam tutaj bardzo, bardzo w jakiś sposób pomagało umieścić ten punkt w Morskiej Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej, wsparcie dla budowy promów Dual Fuel, gdzie promy tego typu mają być przeznaczone do szybkiego transportu wojska i sprzętu i wyposażenia w rejony objęte wojną. I teraz przechodząc już, wracając do takich ogólnych informacji na temat tej strategii. Czym ona jest przede wszystkim? Czym jest ta strategia? Więc Europa potrzebuje przemyślanego sposobu działania, jeżeli chce odbudować i wzmocnić swój przemysł stoczniowy. Bo to nie jest tak, że przemysł upadł. W wielu obszarach jest w dalszym ciągu Europa zachowała taką swoją wiodącą pozycję. Przede wszystkim w budowie statków zaawansowanych technicznie, w budowie wyposażenia okrętowego. W dalszym ciągu ponad 50% rynku posiada Europa. W budowie okrętów wojennych mamy potężne atuty, mamy zaawansowaną. Chodzi o to, że również one stały się przedmiotem, powiedzmy, naszych konkurentów z Dalekiego Wschodu. Chodzi o to, żeby te obszary, które w dalszym ciągu są, wzmocnić i odzyskać te, które są kluczowe dla naszego bezpieczeństwa. Do tego potrzebny jest przemyślany sposób działania i tym jest ta strategia. Ona wyznacza takie główne przedsięwzięcia, które mają być podjęte, które następnie będą zamienione w regulacje prawne i w takie rozwiązania na szczeblu krajowym. To jest pierwszy krok. Ta strategia to jest pierwszy krok, ale same już punkty, które są w tej strategii, zdradzę, bo pracowałem nad nimi. Ona będzie ogłoszona o 13, ale tak powiedzmy w bardzo ogólny sposób mogę zdradzić, jakie są kluczowe zmiany, kluczowe, fundamentalne zmiany podejścia Unii Europejskiej do przemysłu stoczniowego. Przede wszystkim uznaję, że przemysł stoczniowy i żegluga to są fundamentalne branże gospodarki dla bezpieczeństwa, dobrobytu Europy. Fundamentalne. Do tej pory było podejście, jak to często rozmawialiśmy, horyzontalne, to znaczy branża stoczniowa była traktowana tak jak ten przysłowiowy kiosk z warzywami. Niech się po prostu rozwija jak chce. W tej chwili zmiana. Za tym idą następujące kroki. Przede wszystkim zmiana w podejściu do zaangażowania rządów. Do tej pory Komisja Europejska starała się tak ortodoksyjnie trzymać rządy z daleka na wspólnym europejskim rynku. Uważano, że rząd nie powinien ingerować, bo to zakłóca konkurencyjność na rynku europejskim. co pomagało naszym globalnym konkurentom, Chinom, Korei, Japonii, którzy obficie korzystali z pomocy swoich rządów w rozwijaniu i ochronie swojego przemysłu stoczniowego. Tutaj następuje zmiana, więc następuje zachęta, a właściwie tak naprawdę ta strategia to jest takim ustrukturyzowanym planem działania, gdzie są zaangażowani wszyscy interesariusze, czyli instytucje Unii Europejskiej, rządy krajów członkowskich Unii Europejskiej, regiony, przemysł, strona społeczna, także jest to taki, powiedzmy, ustrukturyzowany, kompleksowe podejście angażujące. Ona powinna być, ta strategia, skutecznie wdrożona. Później za pomocą regulacji prawnych, ale również na szczeblu krajowym. Na straży tego, żeby tak się stało, będzie stał tak zwany Maritime Board, z którego skład będą wchodzić właśnie wcześniej wspomniani interesariusze, którzy będą pilnowali, ewentualnie modyfikowali tą strategię do zmieniających się wyzwań. Bo wyzwania mogą się zmienić. W tej chwili wyzwania...
Widzimy, w jakim świecie żyjemy,
dokładnie.
Zmiany są bardzo
dokładnie.
Szybkie.
No, będzie stało kolejne ciało, takie forum, które będzie gromadziło przedstawicieli rządu i przedstawicieli samorządów i przemysłu stoczniowego, które będzie identyfikowało potrzeby inwestycyjne w związku ze zmieniającą się koniunkturą, ale również popytem generowanym przez rządy. Przecież poszczególne państwa są również właścicielami flot, albo mają przedsiębiorstwa, które są kontrolowane przez państwa, albo wręcz. To jest duży europejski armator. Chodzi o to, żeby koordynować między nimi współpracę tak, żeby statki zamawiane dla europejskich armatorów w jak najszerszym zakresie były budowane w europejskich stoczniach.
Wiele... I te stocznie mogą ze sobą współpracować,
absolutnie,
bo to nie jest powiedziane, absolutnie, że jedna jednostka powstanie w jednej
dokładnie,
stoczni. Jej części mogą
dokładnie
być rozlokowane w różnych stoczniach, w różnych krajach.
Dokładnie.
W zależności od kompetencji.
Dokładnie. Czyli zmiana, przede wszystkim fundamentalna zmiana, zaangażowanie rządów. I tak jeszcze może wymienię, bo poczekajmy, nie chcę zdradzać wszystkich rzeczy, poczekajmy do godziny 13, ale na pewno zmiana jest w podejściu właśnie do koncepcji Made in Europe. Jak największa ilość w tych przetargach publicznych powinna być statków budowanych w Europie. Powstaną instytucje finansowe.
No właśnie, o finansowanie chciałam zapytać, najważniejsza sprawa.
Tak, powstaną instytucje finansowe. Tak zwany Europejski Fundusz Konkurencyjności. To jest nowy fundusz, który będzie stworzony do finansowania kluczowych dla Unii Europejskiej technologii i właśnie przemysł stoczniowy również będzie mógł korzystać z tego funduszu do finansowania budowy statków w stoczniach europejskich. Również Europejski Bank Inwestycyjny, który w tej chwili, tak powiedzmy, różnie finansuje budowę statków, ma być znacznie głębiej, znacznie szerzej zaawansowany do finansowania i do udzielania gwarancji bankowych na finansowanie budowy statków. No i kolejna rzecz. Komisja Europejska zachęci bardzo silnie rządy i krajowe instytucje do włączenia się, do finansowania, do udzielania gwarancji bankowych na budowę statków w europejskich stoczniach. Także tutaj, jeżeli chodzi o finansowanie, mamy takich kilka pomysłów. Ja bym zachęcam do odsłuchania o godziny 13, bo ja tutaj tak hasłowo oczywiście
link
mówię.
Link też będzie na stronie Radia Gdańsk. Bo tutaj się uśmiechnę do pana prezesa o ten link, żeby nasi słuchacze też mogli z tego skorzystać.
Zmiana jest również do kilku takich innych kluczowych rzeczy. Na przykład do niedawna jeszcze energetyka atomowa w Unii Europejskiej była passé. To znaczy, no wiadomo, podchodzono do tego negatywnie. Fundamentalna zmiana nastąpiła 3 lata temu, a teraz dotarło to do żeglugi. Stworzony będzie, i to jest też przewidziane w tej strategii morskiej, strategii przemysłowej Unii Europejskiej, stworzenie ram do zastosowania tych SMR-ów, tak, małych
atomowych
w napędzie, jako napędy. To zupełnie, kompletnie rewolucyjna zmiana. Do niedawna, jeżeli mówiło się o atomie w Komisji Europejskiej, to było, jak powiedziałem, to było passé. Teraz jest ten... Jeżeli chodzi o uczciwą konkurencję, również jest coś też dla mnie rewolucyjnego, dlatego że będą przyjrzane stawki celne na statki, które obsługują żeglugę między portami Unii Europejskiej. I to będzie dotyczyło do tych jednostek, które są budowane w stoczniach, które doświadczają tej takiej, powiedzmy, nieuczciwej konkurencji od krajów trzecich. Będą przejrzane te stawki celne. Dotyczy to między innymi promów pasażersko-samochodowych, ale również statków do obsługi morskich farm wiatrowych, te powiedzmy, te, które doświadczają tej konkurencji. zaciśnie się bardzo mocno kontrola europejskiego know-how, wykorzystując instytucje wywiadowcze, tak żeby te badania, które będą finansowane przez Komisję Europejską, no nie wyciekały do innych krajów. W tej chwili to hulaj dusza piekła nie ma. Chiny kupują firmy technologiczne, jak są, do tej pory przynajmniej kupowały. Mhm. To ma się zmienić, nie? Także, ale więcej nie chciałbym zdradzać. Poczekajmy, to wszystko mówię na zachętę.
To bardzo, bardzo, bardzo pan prezes zachęcił i dużo tutaj jest ciekawych rzeczy. Na gorąco komentarz do tej sprawy, Jakub Budzyński.
Absolutnie tak, dziękuję bardzo. Irek wywołał hasłowo sektor morskiej energetyki wiatrowej. Otóż ta branża jest bardzo ściśle powiązana z przemysłem stoczniowym. Produkcja dużych komponentów odbywa się w zakładach stoczniowych, ale po pierwsze shipbuilding, czyli narzędzia instalacyjne, duża flota instalacyjna, warta per jednostka kilka miliardów złotych, 5, 6 może i więcej, w zależności od standardu wyposażenia. Myśmy wypuścili z ręki jako Europa te perłę w koronie europejskiego shipbuildingu w ostatnich latach. Chińczycy przejęli praktycznie 100% rynku budownictwa okrętowego, jeśli chodzi o jednostki specjalistyczne, zarabiając na tym niebotyczne pieniądze.
Mamy nawet tutaj w Trójmieście kompetencje do budowy takich jednostek.
Udowodnione,
bo one pływały po Morzu Północnym.
Absolutnie tak, więc mam nadzieję, że ta strategia będzie obudowana takim instrumentarium, które pozwoli część tych kompetencji faktycznie znowu tutaj wykorzystywać również w oparciu o opłacalność ekonomiczną, a nie tylko tutaj wymuszanie na siłę jakiegoś strumienia zamówień. Duży krok do przodu, trzymamy kciuki. I dziękujemy tutaj za działalność aktywną na arenie europejskiej, żeby udało się doprowadzić.
Dziękuję. Ja tylko chciałbym, to jest, miejmy świadomość, to jest dopiero pierwszy krok uczyniony tak naprawdę na drodze do odbudowy przemysłu stoczniowego. Mamy plan, mamy kroki, które należy przedsięwziąć. Większym wyzwaniem będzie je wdrożyć w życie. To będzie duże wyzwanie tu na szczeblu europejskim, na szczeblu krajowym. Także okej, cieszymy się, ale miejmy świadomość, przed nami ogromna, ogromna praca.
To gratulacje, panie prezesie, że ja pańską pracę śledziłam tutaj w tej materii i pamiętam, więc wiem, że pan też dalej będzie ciężko pracował, żeby te piękne, tą piękną strategię, bo tak ją trzeba nazwać, żeby udało się ją z powodzeniem i dosyć szybko wcielić w życie, ale jak widać, dzięki temu też, niestety dzięki temu, co się dzieje na świecie, decyzje w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej przyspieszyły, więc miejmy nadzieję, że tutaj też jak na Unię będzie w rekordowym tempie to wszystko przeprowadzone. Jakub Budzyński, Ireneusz Karaśkiewicz, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Jakub Budzyński, prezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej i Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. To o przemyśle stoczniowym, szeroko zakrojonym mówiliśmy przed chwilą. Teraz czas na morskie farmy wiatrowe. No i dobre informacje płyną stamtąd, bo pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych popłynie jeszcze w tym roku. Inwestorzy współpracują z polskimi firmami, ten local content jest coraz większy, może jeszcze nadal nie jest taki, jakbyśmy bardzo chcieli, ale się tutaj rozwija. W drugiej połowie tego roku do 1,5 miliona gospodarstw domowych w naszym kraju popłynie prąd z farmy wiatrowej Orlen. No i do pana prezesa pytanie tak naprawdę, żeby uzbierać te wszystkie informacje, co się dzieje obecnie w temacie inwestycji w morskie farmy wiatrowe, na jakim jesteśmy etapie, jak sobie radzą polscy partnerzy, jak ten local content wygląda, dużo pytań, ale to proszę
bardzo. Tak, długa opowieść faktycznie, dziękuję. Jeżeli chodzi o proces inwestycyjny szeroko pojęty, to tu faktycznie w drugiej połowie bieżącego roku spodziewamy się oddania do użytku w pełni już pierwszej farmy historycznej, Baltic Power, współnależącej do Orlenu i Northland Power w odpowiednim podziale procentowym, jeśli chodzi o udziały w tym przedsięwzięciu. Natomiast już za chwilkę, bo w kwietniu, maju ruszy proces instalacji fundamentalnych fundamentów konstrukcji sporczych na farmie Baltica 2, należącej do PGE oraz Ørsted, duńskiego koncernu energetycznego, i w ślad za tym pójdzie również analogiczny ruch w wykonaniu konsorcjum Polenergii, a więc polskiej firmy prywatnej, oraz norweskiego Equinoru, dawnego Statoilu. To konsorcjum zrealizuje projekt składający się z dwóch członów, Baltic 2 i Baltic 3, o łącznej mocy również 1,5 gigawata, 1500 megawatów. Mamy również informację rynkową, już nie tak świeżą, ale jednak ważną. Kolejny projekt 400 megawatowy, należący do spółki Ocean Winds, wszedł formalnie w fazę realizacji, tutaj rozumiany jako budowa. Została podjęta tak zwana ostateczna decyzja inwestycyjna. To oznacza, że formalnie i praktycznie, właściwie praktycznie, bo tutaj bierzmy pod uwagę również infrastrukturę lądową, i w tym przypadku na każdym z tych projektów dzieje się już coś w sposób bardzo zaawansowany, a na niektórych z tych projektów również na morzu. To w budowie mamy źródła o łącznej mocy około 5 gigawatów, co porównywalne jest z mocą wytwórczą elektrowni Bełchatów. I co ważne...
To pięknie, to działa na wyobraźnię.
Tak, i te 5 gigawatów oznacza w wytwarzaniu mniej więcej tyle samo, co elektrownia Bełchatów, bo tutaj efektywność morskich farm wiatrowych, morskich elektrowni wiatrowych jest bardzo zbliżona do źródeł węglowych, do technologii opartej o spalanie węgla. Więc budujemy sobie, znaczy budujemy sobie, inwestorzy prywatni, co do zasady, na morzu budują nam w tej chwili, do 30 roku oddamy Bełchatów na morzu.
No to jest niesamowite. I też często, jak rozmawiamy o inwestycjach w morskie farmy wiatrowe, no to słyszę też sceptycyzm części przedsiębiorców. No dobrze, ale farmy, no dobrze, budują się, ale co z sieciami przesyłowymi? A tutaj chyba też się ruszyło.
Jak najbardziej, tutaj PSE, który jest monopolistą, polskie sieci elektroenergetyczne, jeżeli chodzi o operatora sieci przesyłowych, a nie dystrybucyjnych, no goni absolutnie, jeżeli chodzi o program inwestycyjny w sieci, szczególnie na północy oczywiście. Północ kraju do niedawna jeszcze była, no można powiedzieć, pustynią, jeśli chodzi o przesył energii. Tutaj energia była głównie dystrybuowana, wytwarzana w rozproszonych źródłach, głównie wiatrowych, również fotowoltaicznych.
Przypomnę tylko, co wichura, to mieliśmy problemy z dostawą energii, no bo to sieci stare gdzieś się zrywały i trzeba było je naprawić, najpierw zlokalizować w środku lasu, gdzie tam doszło do tej awarii, i to dosyć długo trwało. A tutaj teraz idą z jednej strony remonty tych sieci, a z drugiej strony budowa zupełnie nowych.
Absolutnie tak. I tutaj w dwóch osiach, wschód-zachód oraz północ-południe, żeby ta energia miała szansę dostać się, że tak powiem, jak najgłębiej w terytorium naszego kraju. No i dość powiedzieć, że morska energetyka wiatrowa to jest tylko jeden z pretekstów do tych inwestycji, bo również pamiętajmy o równoległej inwestycji w elektrownię nuklearną o mocy przeszło 3 gigawaty już w perspektywie roku 2040. Zatem północ kraju, naszego kraju, stanie się pełnoprawnie, to określając zgodnie z faktami, no nowym centrum wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. To jest rewolucja, absolutnie, ponieważ to też stworzy szansę na uprzemysłowienie naszego regionu, który do tej pory no, kojarzy się z turystyką i wysokim stopniem zalesienia.
No właśnie, a z drugiej strony inwestorzy, którzy tutaj przyjeżdżają, chcą otwierać jakieś poważniejsze interesy, pytają właśnie o to, czy jest dostęp do energii, bezpiecznej energii takiej, która daje możliwość ciągłość produkcji. I tutaj już to będzie.
I zarówno offshore, jak i przede wszystkim nuklearna energetyka, jeżeli chodzi o tę stabilność, tak wysoce pożądaną, i bilans systemu, co jest bardzo ważne. Offshore mniej, jeżeli chodzi o bilansowanie, ale nuklearne z pewnością tak. To jest odpowiedź na te pytania.
Tak, rzeczywiście to jest, można powiedzieć, rewolucja przemysłowa. Rewolucja przemysłowa tutaj na Pomorzu. Tak nawet spójrzmy historycznie na te nasze tutaj ziemie, jeszcze kiedy były wcześniej pod zaborem pruskim. To był biedniejszy rejon Niemiec, rolniczo, leśny, tak można powiedzieć, jedyny przemysł stoczniowy, Szczecin, Gdańsk, Elbląg, Królewiec. Natomiast rzeczywistego przemysłu było bardzo mało. No, a teraz następuje zmiana, to będzie Centrum Energetyczne Polskie. Ja tylko jeszcze wrócę do tego, co tutaj Jakub powiedział na temat farm wiatrowych. Nie, to są niestabilne źródła energii, ale to są ze wszystkich niestabilnych najbardziej stabilne. Dlaczego? Dlatego, że na morzu statystycznie mamy tutaj bodajże chyba 3 dni bez wiatru. Tutaj cały czas wieje. My jako Europa też na to trzeba spojrzeć, bo tak mówię troszeczkę w tej chwili adresuję do przeciwników, bo też są tacy energetyki wiatrowej. Nie mamy źródeł energii. Źródła energii typu węgiel są na wyczerpaniu albo są tak głębokie, że opłacalność jego wydobycia, chociaż ja bym tu nie zamykał oczywiście energetyki węglowej zupełnie, ale są na wyczerpaniu. Musimy szukać alternatywnych źródeł energii. W tym miksie energetycznym energetyka wiatrowa ma swoją bardzo tutaj mocne miejsce, tak? Energetyka wiatrowa, farmy wiatrowe na morzu, sieci przesyłowe, ale również akumulatory, dlatego że to jest bardzo ważne, dlatego że wiatr wieje, w nocy jest, czy tam powiedzmy w jakichś innych, w innym czasie być może nie używamy, tą energię trzeba magazynować, tutaj również muszą pójść inwestycje. W tym miksie energetycznym, energetyka atomowa, tutaj też, która będzie zlokalizowana, to jest fundamentalna przebudowa, fundamentalna przebudowa naszego województwa, generalnie Pomorza i okej, trzeba patrzeć na to tak długofalowo. Ja jeszcze raz się zadeklaruję tu pani Iwony, że jestem wielkim zwolennikiem morskiej energetyki wiatrowej, ale jednocześnie przeciwnikiem lądowej energetyki wiatrowej.
No to ja jestem mocną zwolenniczką jednej i drugiej, powiem szczerze. Uważam, że się obie będą uzupełniały.
Natomiast poczynię dwie uwagi jeszcze, jeżeli można.
Proszę bardzo.
Powiedział Irek, przede wszystkim do tej niestabilności wywołanej. Faktycznie czysto jakby od strony teoretycznej i takiej systematyki źródeł energii, wytwarzania energii, morska energetyka wiatrowa też się kwalifikuje jako źródło niestabilne. Natomiast w wymiarze faktycznym stabilność jest udokumentowana, zapewniona na bardzo wysokim poziomie, naprawdę zbliżonym do
morska,
źródeł
konwencjonalnych.
Morska. Magazynowanie tu też się ruszyło. PGE realizuje inwestycje w pierwszy taki wielkoskalowy magazyn o mocy 260 przeszło megawatów. To oznacza, że jesteśmy już naprawdę na ścieżce zmierzającej do tego, żeby magazynowanie energii również weszło do systemu jako narzędzie systemowe, można powiedzieć.
Ale stało się czymś naturalnym.
Tak. Naturalnym i w odpowiedniej skali, bo tutaj jest ważna skala. Rozmiar magazynów, ich pojemność.
No właśnie, tutaj jeszcze mamy energetykę ze słońca, fotowoltaika i tu też już mieliśmy takie sytuacje, kiedy i wiatr dopisał z jednej strony, na razie mówię o lądowych farmach, bo morskich nie było, i słońce dopisywało jednocześnie, więc tworzyła się nadprodukcja energii i nie było wiadomo, co z tym zrobić, więc trzeba było pewne rzeczy odłączać.
Ja mam pomysł, co z tym zrobić, zmagazynować, nie?
Zmagazynować.
Dlatego potrzebne są magazyny. Bez magazynów to będzie właśnie duża część pary będzie szła w gwizdek. Jedne to są takie magazyny, akumulatory powiedzmy, które magazynują, ale są również elektrownie szczytowo-pompowe. Jest taki pomysł, nie, który jest tutaj często dyskutowany, wybudowania dużego magazynu energii elektrowni szczytowo-pompowej, połączenie zalewu wyślanego z Wysoczyzną Elbląską, gdzie jest możliwość zbudowania tego. To co jakiś czas pojawia się tutaj w dyskusjach. Ciekawy pomysł, nie, ale tak, jeżeli chcemy, bo my jesteśmy skazani, tutaj też mówię, w jaki sposób adresuję do jeżeli są tacy przeciwnicy energetyki wiatrowej, jesteśmy. Nie mamy źródeł energii w Europie, innych. Europa jest uboga pod tym względem. Musimy budować, ale z głową w tym miksie energetycznym, gdzie jest i miejsce i dla morskiej energetyki wiatrowej, atomowej, słonecznej i węglowej również w jakimś tym jest
Póki jeszcze ona jest.
Tak.
I trzeba ją wykorzystać, póki jest. To jeszcze chciałam podpytać, jak ten local content wygląda w tej chwili.
Local content wygląda, jeżeli chodzi o ofertę polskiego przemysłu, wciąż tak samo dobrze albo cały czas lepiej. Pytanie taką wygląda w faktycznym wykorzystaniu w Polsce i na świecie. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to tu widzimy ewidentne poruszenie polityczne, na razie na poziomie politycznym w tym zakresie. Nie dalej jak 2 dni temu we Szczecinie minister aktywów państwowych zapowiedział już rychłe ogłoszenie tej wyczekiwanej definicji local content, która...
Do końca tego miesiąca.
Tak, podkreślam, nie dotyczy tylko i wyłącznie branży offshore wind, ale my się jako branża, szczególnie PIMEF, Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej, poczuwamy do ojcostwa, jeśli chodzi o uruchomienie tego procesu wdrażania pojęcia local content do debaty gospodarczej. Na początku na arenie branżowej, a teraz dzięki czynnikowi politycznemu ten local content wchodzi już szeroko do polskiej gospodarki. No i cóż, zrobię tutaj uwagę, ponieważ wielu obserwatorów i komentatorów wydaje się, że skupia się na tej definicji jako na celu samym w sobie. Natomiast jest to dopiero początek procesu. My dopiero dochodzimy do punktu zero. Szkoda, że tak późno, bo mogliśmy już tę definicję sobie ustalić kilka dobrych lat temu. Natomiast, tak jak mówię, lepiej późno niż wcale. Więc ta definicja będzie rodzajem odnośnika dla tych, którzy ten local content będą musieli wyraportowywać, przepraszam, raportować może tak bardziej poprawnie po polsku. Co jest tym local content faktycznie? Naszym zdaniem local content musi spełniać trzy podstawowe kryteria. Obecność podmiotu gospodarczego, faktyczna obecność, nie tylko KRS-owa na terenie RP, obecność faktycznych źródeł produkcyjnych albo usługodawczych tutaj w kraju, czyli faktyczna realizacja tutaj w kraju oraz podatki i jeszcze raz podatki odprowadzane w naszym kraju. Jeżeli te trzy czynniki będą jednocześnie spełnione, możemy tutaj mówić o tym, że dana firma spełnia kryteria local content. I teraz tak, tak jak powiedziałem, pan minister zapowiedział ogłoszenie definicji do końca marca, natomiast co dalej zrobi z tym szeroko rozumiane państwo i rynek, to tu jest największy szkopuł właśnie. Ta definicja, ten ruch musi być obudowany instrumentarium polegającym na łatwym dostępie do atrakcyjnego pieniądza, że tak powiem, dla firm, które aspirują do łańcuchów dostaw. Również system gwarancji kontraktowych dla firm małych i średnich, nie tylko w offshore windzie. Bo to często są te mankamenty, przeszkody, które firmom o relatywnie słabym standingu rynkowym ze względu na po prostu młody polski kapitalizm, a jednocześnie o dobrych kompetencjach na wysokim poziomie udokumentowanych, to jest ta bariera, która nie pozwala wejść na tania bardziej atrakcyjne, a jednocześnie najmniej dostępne rynki. Offshore wind bez wątpienia do tych rynków należy. Więc to, co wydarzy się w kolejnych krokach, w realizacji, że tak powiem, wdrożeniu definicji local content do życia gospodarczego, to będzie decydowało, bo na razie znaleźliśmy się w punkcie zero. Dobrze, że w nim jesteśmy, ale teraz pytamy, co dalej ósma klaso i będziemy tutaj na pewno watchdogiem, który będzie ten proces ściśle kontrolował. Natomiast padły też odnośnie do morskiej energetyki wiatrowej w Szczecinie różne inne deklaracje z poziomu rządowego, które są pobijane zupełnie, a myślę, że warto nich wspomnieć. Minister Marchewka wspomniał o konieczności wprowadzania istotnych, wręcz diametralnych zmian w regulacjach dotyczących polskiej bandery. Niekorzystne regulacje dla polskiej bandery związane z polskim prawem pracy i tak dalej bardzo mocno utrudniają polskim małym armatorom floty na przykład serwisowej skuteczne wejście na ten rynek i konkurowanie od strony ekonomicznej z podmiotami zagranicznymi. Dalej, minister Marchewka wspomniał również o tym, że w tym roku ruszy proces wykonawcy rewizji tak zwanej planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w kierunku potencjalnego uwolnienia nowych obszarów morskich należących do Polski pod kolejne projekty morskich farm wiatrowych. Potencjalnego. One nie muszą być zrealizowane i wykorzystane potencjalnie.
Ale chodzi o to, żeby była możliwość, tak. Gdyby była potrzeba taka.
Dokładnie tak. Pojawiły się również inne ciekawe zapowiedzi, ale tak jak mówię, warto zwrócić na nie uwagę, ponieważ local content de facto to jest jakby czapka, tak? To jest kopuła, parasol.
Musi być to program bardzo kompleksowy.
Który trzyma właśnie pod sobą wiele małych problemów, które są do rozwiązania, tak jak bandera i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tu są właśnie te diabełki w tych szczegółach.
I ja może tylko jeszcze dodam, jeżeli chodzi o local content w Przemyśle Stoczniowym, bo tak żadna chyba branża nie jest tak dobrze przygotowana do morskiej energetyki wiatrowej, jak branża stoczniowa. Ma swoje własne produkty, biura projektowe, potrafi budować statki. No do tej pory z poziom zamówień jest 0,0. I powiem tak, z tą dyskusją na temat local content polskiego przemysłu okrętowego, ja powiem gorzkie słowa w tej chwili, jest jak z Yeti. Wszyscy o tym mówią, wszyscy mówią, że gdzieś jest, ale nikt tego local content w polskim przemyśle stoczniowym nie widział. Nie widział zamówień. Były zamawiane, owszem, statki dla innych armatorów, którzy również w tym uczestniczą. Byli podwykonawcy innych stoczni, które pracują, ale zamówienie dedykowanego statku, mamy przecież kompetencje i mogę powiedzieć tu panu ministrowi, lokal content polski, na przykład stocznia remontowa, właścicielem polska rodzina, w Polsce jest produkcja, w Polsce są inwestycje, stocznia Chris, tutaj też właścicielami są polscy menedżerowie, w Polsce jest produkcja, w Polsce są pracownicy, w Polsce są inwestycje.
Bardzo wysokie kompetencje w
dokładnie,
obu
dokładnie, remontowa, Chris, stocznia Wisła, mogę wymieniać, stocznia Szkuner we Władysławowie, firmy takie jak firma Prąd, pana Ryszarda Nowaka, mają kompetencje, no niestety ten local content, jak tutaj Jakub mówił, nie, od wielu lat trwa dyskusja, natomiast w przemyśle stoczniowym...
No, ja poczekam jeszcze jedną uwagę, jeżeli wolno, pani redaktor.
Króciutko, bo...
Jasne. Local content, szeroko pojęty, nie tylko w obszarze, musi trafić na agendę polityczną. Inwestycje warte łącznie setki miliardów złotych, to nie jest business as usual. Prawo unijne, krajowe tworzy się na wypadek, na okoliczność takiego właśnie powszedniego, powszechnego życia w każdej dziedzinie. Tutaj to jest sprawa ekstraordynaryjna i tutaj to musi trafić jak absolutnie na agendę polityczną.
Na koniec, panowie, bo to też bardzo ważne wydarzenie, gdańskie polskie elektrownie jądrowe umacniają obecność w regionie i spółka wczoraj otworzyła biuro w Gdańsku, zdecydowała o przeniesieniu głównej siedziby na Pomorze. Co to dla nas znaczy? Po minutce, proszę.
Świetna decyzja właśnie dla local content, do tego tematu, o którym mówiliśmy ostatnio. Tu na miejscu będą biura, na miejscu będą osoby odpowiedzialne za realizację, lepszy kontakt. My tak powiem tylko na marginesie swojej strategii walczymy o to, żeby przenieść Ministerstwo Gospodarki Morskiej na wybrzeże, dlatego że o wiele łatwiej byłoby tutaj wieloma procesami kierować w tej ogromnie dużej, tej rozrastającej się gospodarce, między innymi o morskie farmy wiatrowe, ale decyzja na temat przeniesienia tutaj, bardzo dobra decyzja. Na pewno na tym powiedzmy skorzysta region.
Myślę podobnie, mam tylko nadzieję, że ta siedziba utrzyma się również w momencie, kiedy PEI będzie również operatorem tej elektrowni, bo to znaczy, że swoje potężne wpływy z tego tytułu będzie zliczał tutaj w regionie.
Do gminnych oczów.
Więcej środków będzie trafiało do naszego regionu. Na razie PEI głównie wydaje pieniądze.
No to czekamy, żeby te pieniądze do nas wracały. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Jakub Budzyński, prezes Polskiej Izby Morskiej Energetyki Wiatrowej i Ireneusz Karaśkiewicz, wiceprezes Wspólnoty Stowarzyszeń Stoczni Europejskich, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Serdecznie dziękuję.
Ludzie i pieniądze.